chrześcijanie jesteśmy wezwani do walki o wiarę.
I ta walka jest walką osobistą. To jest, chcemy dzisiaj skupić uwagę na osobistej walce. O naszą wiarę. W sumie chcę mówić o wierze chrześcijańskiej. Nie chcę mówić tylko o wierze w to na przykład, że coś mi się uda w życiu, że coś osiągnę, nawet z Bogiem. Nie to mam na myśli. Mam na myśli bardziej właśnie podstawy chrześcijaństwa, wiarę chrześcijańską, której podstawy dalej promieniują na nasze życie i zmieniają, przekształcają nasze życie. Jezus przyszedł, żeby dać nam życie i to życie obfite, Biblia mówi, tak? Ale wielu pastorów, tak jak słucham też kazań i różnych świadectw, ma takie obserwacje, że niewielu chrześcijan dożywa obfitego życia. Dlatego, że to jest walka. Jest walka o obfite życie. To, co powiedziała siostra przed chwilą, właśnie miałem na sercu, to właśnie, bo tak czułem, że Duch Święty nas tak prowadzi w tych dniach, żeby o tym też mówić, i to tak uzupełnia te moje kazanie, to właśnie świadectwo takie bardzo osobiste, że dużo zależy od nas jako Kościoła, od nas jako rodziców także, którzy mamy rozmawiać z naszymi dziećmi, nie pozwolić, aby zagnieździły się jakieś rzeczy po prostu diabelskie, światowe, rzeczy, które mogą niszczyć ich, ale też jest walka o nasze serce, o nasze myśli właśnie. Każdego z nas, czy to młody, czy starszy, jest ta walka trwa. I list Judy, właśnie otwórzmy teraz list Judy, mówi o takiej walce o wiarę, nawet wzywa wierzących, aby podjęli walkę o wiarę. Ten trzeci werset tu czytamy: umiłowani, zabierając się z całą gorliwością do pisania do was o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i napomnieć was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. Podobno w oryginale nie ma, że raz na zawsze, tylko że raz została przekazana świętym ta wiara. I ja pamiętam, bardzo długo w moim życiu nie zdawałem sobie sprawy, że jest tutaj, jeśli chodzi o oryginał grecki, jest tu taki rodzajnik przy tym słowie wiara, który pokazuje, że nie jest to jakaś wiara. To nie jest wiara, że będę uzdrowiony z mojej choroby. To nie jest wiara, że dostanę samochód na przykład. Ani nawet wiara, że będę w czymś tam przemieniony, w charakterze. Tu chodzi o wiarę chrześcijańską. Chrześcijański system wierzeń, można powiedzieć. Rozumiecie? O to tutaj chodzi. I są takie właśnie miejsca w oryginale po grecku, gdy czytamy Nowy Testament, gdzie jest mowa o wierze, gdzie ludzie niewłaściwie rozumieją. I wtedy są różne interpretacje. No, walka o wiarę, to ja będę wierzył, że się zmienię, będę wierzył w to, będę wierzył, że mój przyjaciel się nawróci. Rozumiecie? Niektórzy ludzie myślą, że o taką wiarę chodzi, ale to jest głębsza sprawa, to nie chodzi tylko o taką wiarę, coś głębszego jest tutaj. Diabeł walczy przeciwko wierze chrześcijańskiej. Przeciwnik nasz chodzi, szukając kogo by pochłonąć, chce ośmieszyć po prostu chrześcijaństwo, zadaje pytania, czy rzeczywiście Bóg powiedział. I są różne koncepcje także przezwyciężania problemów ludzkich, które nie odwołują się do dzieła krzyża, do dzieła Golgoty, do tego, co się stało na krzyżu. Chrześcijaństwo, centrum chrześcijaństwa, to jest osoba Jezusa Chrystusa. Wszystko, co będzie pomijać osobę Jezusa i Jego dzieło na krzyżu, to są nieudane właśnie pomysły, żeby pomóc ludziom, żeby zmienić życie. I teraz toczy się walka o to. Niektórzy ludzie, okazuje się, wyczuli, że można zarobić na chrześcijaństwie, że można zarobić na ludzkim nieszczęściu też, że tak powiem. Mamy współcześnie mnóstwo szarlatanów, różnych ludzi, którzy są fachowcami, którzy spojrzą na człowieka i od razu widzą na przykład, że ma poczucie niskiej wartości taki człowiek. że jest zagubiony. Rozumiecie? To nie trzeba dużo dla takich ludzi. My, którzy mamy, jak ja mówię o sobie i o ludziach, którzy mają około 60 lat, 50-60, to już też mamy pewne rozeznanie. Jesteśmy w pewnym sensie jakimiś fachowcami, tak? Bo różnych ludzi widzieliśmy kilkadziesiąt lat, oglądaliśmy różne rodzaje ludzi i tak dalej, też możemy coś powiedzieć, ale tacy specjalizują się w tym i mogą wywoływać różne uczucia, emocje u ludzi i tak dalej, które rzekomo mają prowadzić do poprawy ich stanu, ale to jest niekończąca się kuracja, powiedzmy, kręcenie się w kółko, dlatego że tam nie ma wiary chrześcijańskiej w tym. Tam nie ma Chrystusa, tam nie ma nauczania o Chrystusie i nie ma nauczania biblijnego. I wspomniałem na początku, że Jezus powiedział, że ja przyszedłem, aby owce moje miały życie obfite, tak? Żeby miały obfite życie. I to warto pamiętać, że to jest jeden z celów działania wiary chrześcijańskiej w naszym życiu, czy celów Bożych, żeby nasze życie było obfitym życiem, pełnym życiem. I tylko Jezus, w moim przekonaniu, tak jak studiuje Słowo Boże i porównuje z różnymi koncepcjami światowymi, to tylko ono, tylko Słowo Boże daje rozwiązanie tego problemu, jak właśnie daje takie solidne podstawy też do tego, żeby człowiek miał życie obfite. I jak tutaj Juda w tym swoim liście dalej mówi od wersetu 4, mówi o różnych ludziach, którzy wkradli się do chrześcijaństwa. O tych ludziach zapowiadali apostołowie wcześniej. Apostoł Paweł mówił w pożegnaniu ze starszyzną efeską, mówił, że spośród was powstaną nawet tacy, co będą mówić przewrotne nauki. I zwróćcie uwagę, że wiąże się to zawsze z nauczaniem. Zawsze to się wiąże z nauczaniem. To jest jakiś styl życia tych ludzi, często ukryty też. My nie znamy, jak oni tam żyją. Czasami to wyłazi po latach, jakieś kompromitacje, czy finansowe, czy seksualne, czy jakiekolwiek inne tam wychodzą, po prostu złe pokalanie sumienia. Tego nie widać często, ale nauki są dziwaczne. Możemy to poznawać. Każdy, kto osobiście jest zanurzony w Boże Słowo, osobiście czyta Boże Słowo, szanuje Boże Słowo. I tu trzeba powiedzieć, dziękujmy Bogu za ludzi, którzy nakłaniają nas do tego, żeby osobiście czytać Słowo, żeby osobiście przychodzić do Jezusa w modlitwie z wiarą, że On może zmieniać nasze życie, rozmawiać z Bogiem po prostu, chodzić w Duchu Świętym, praktykować proste rzeczy chrześcijańskie. Dzięki Bogu za tych ludzi. Dlatego, że teraz żyjemy w czasach, gdzie jest manipulacja tłumami, są jakieś mega kościoły w różnych miejscach i tak dalej. Ja trochę słuchałem, co tam ludzie opowiadają. To są jakieś gadki motywacyjne, jakieś bleble po prostu, opowiadanie niestworzonych historii i tak dalej, jakieś tam budowanie swojego image tam wobec ludzi, tłumaczenie, że się jest wielkim mężem Bożym. Często kończy się taka posługa, że pełno ludzi leży na podłodze, po prostu na plecy wszyscy padają i to tak rzekomo ma być Boża moc. Co z tego, że ja padnę na plecy, jeżeli miałby ktoś niskie poczucie swojej wartości, tak? Twierdził, że mu nie uda się, nie wyjdzie, tak jak siostra tu opowiadała. I na drugi dzień wstanie i te myśli go dopadną od samego rana i będzie bezbronny, co ma znowu lecieć i szukać takiego spotkania i namaszczonego męża Bożego, żeby włożył na niego ręce i żeby znowu upadł, czy żeby się zmienił, tak? Właśnie to jest pytanie. Czy chcemy tylko emocji jakichś, czy chcemy autentycznej zmiany w naszym życiu? Ludzie ci tutaj, charakteryzację, nie będziemy czytać całego tekstu, ale weźmiemy przykładowo 11 werset w liście Judy. Biada im, bo poszli drogą Kaina, tak? Wiemy, że on zabił brata, to jest związane z zazdrością, z nieprzebaczeniem po prostu u ludzi, z takimi cechami charakteru, ze złośliwością, z niszczeniem innych ludzi, z deptaniem innych ludzi po prostu. I pogrążyli się w błędzie Balaama dla zapłaty, To jest tutaj dla, bierze się chrześcijaństwo zmieszane z własnymi zyskami, właśnie nawet są nauki w tym celu, żeby jeszcze, które rozgrzeszają ludzi z takiej drogi, mówią, że to bardzo dobrze, to będziesz prosperował, twoje pieniądze i dochody będą dowodem Bożego błogosławieństwa, bracie, i tak dalej, ale jeżeli mnie ktoś wprowadzi w miłość pieniądza, to już po mnie. Ja wiem z Biblii, że to jest koniec. Nie możecie Bogu służyć i mamonie, na przykład. Także tutaj wiemy, że ten Balaam się ociągał z pójściem tam, no, był rozdarty. Z jednej strony wiedział, że to nie wola Boża iść przeklinać Izrael, z drugiej strony tak chciał zarobić, tak mu się przypomniał dom tego faceta, co go wynajął, tego króla, pełen srebra i złota, i tak może myślał, że tak połowę chociaż, choć ćwierć tego domu by tak się przydało do emerytury. No, dobra emeryturka już by była i tak dalej. No ile tam powiem, parę słów przeklnę, wezmę worek złota, tak? Co tam za problem? To jest problem, to jest pokalanie sumienia, się staje rozbitkiem w wierze. I jeszcze jeden miejsce tutaj jest, pisze, i zginęli w buncie Korego. Buntowanie się po prostu, skłonność do kłótni, do różnej rozruby, do podziałów. Często to są ludzie, o których tu czytamy, oni tylko liznęli chrześcijaństwo. Tutaj Juda w innym miejscu mówi, zwróćmy uwagę, w 19 wersecie, to są ci, którzy wywołują rozłamy zmysłowi nie mający ducha. Popatrzmy, czyli nastawienie tylko na cielesność i nie mają Ducha Bożego. Może wypowiedzieli formułkę: Jezu, bądź moim Panem i Zbawicielem. Ja chcę powiedzieć, że nawet okultyści potrafią to wypowiedzieć. Niektórzy myślą, że nie, że się nie da tego wypowiedzieć, ale oni specjalnie, różne szkodniki, które wchodzą gdzieś tam w różne ugrupowania chrześcijańskie, świadomie, z jakichś takich dziwnych organizacji, oni potrafią to wypowiedzieć, że Jezu, bądź moim Panem i Zbawicielem, ale serce ich nie mówi tego samego, co mówią ich usta, tak? I zwróćmy uwagę, 18 werset jeszcze. Gdy mawiali do was, w czasie ostatecznym wystąpią szydercy postępujący według swoich bezbożnych pożądliwości. I my, jako chrześcijanie, to pierwsza rzecz, gdy my widzimy te rzeczy, możemy się załamać, możemy pomyśleć, Boże, tyle jest tego zgorszenia, tyle tego zła, tyle kompromitacji także, jeśli chodzi o chrześcijaństwo, się słyszy. No i teraz co robić z tym? Jaką zająć postawę? Jak weźmiemy początek listu Judy, to zwróćmy uwagę, że on tutaj po pierwsze daje nam takie uzbrojenie myśli, ten apostoł. Mianowicie on w 4 wersecie mówi: wkradli się bowiem pomiędzy was jacyś ludzie, na których od dawna wypisany został ten wyrok potępienia. Zwróćmy uwagę, że ludzie ci zostali już osądzeni przez Boga. Ja i ty nie musimy dokładać do jakiegoś sądu. Zresztą nam nie chodzi o sądzenie ludzi. Nam wolno jedynie osądzać poglądy po prostu, i że jest nurt nieboży, że to jest droga nieboża, że ktoś naucza niezgodnie z Bożym Słowem. Natomiast osąd człowieka zostawiamy Bogu i my mamy wiedzieć, że oni są przegrani. Niekiedy widząc ogromne tłumy, widząc poczytność książek różnego rodzaju, idei, które są rozpowszechniane, wydaje się, no jak, kim ja tu jestem, gdzieś w jakiejś małej miejscowości, tam chrześcijan takich nie za wiele jest, czy to warto tak dalej żyć? Warto tak żyć, ja wam powiem. Warto tak żyć, bo to jest jedyne sensowne życie. To jest pełne życie, które mamy od Jezusa i dążymy do tego, żeby ono było pełne. Natomiast wykoślawienia różne, które związane są czy z buntowaniem się, czy z jakimś pokalaniem sumienia w sprawie finansowej, tak? Czy jakiś taki do ludzi w jakimś tam nieprzebaczeniu życiu i tak dalej, to są drogi zgubne. I ja się nie dziwię, że wtedy trzeba tych ludzi uspokajać, trzeba im tłumaczyć, że oni mają wielką wartość. Rozumiecie? Trzeba uspokajać ich sumienia, dlatego że mogą po nocach nie spać ze względu na sumienia. Jeżeli mają prawdziwie Ducha Bożego, to nie będą spać po nocach. z nieprzebaczeniem. To nie będzie się dobrze spało. Trzeba przyjść do Boga i wyznać swoje grzechy, uniżyć się przed Nim. Czyli pierwsze to musimy wiedzieć i być pewni tego, że Bóg wszystko to wie. Bóg panuje nad tym. Bóg nawet wydał wyrok potępienia na tych ludzi i my nie mamy co nawet się tam podniecać tym za bardzo, tam oburzać się tam jakoś na to i tak dalej. To nie jest aż takie potrzebne. My powinniśmy zachować spokój i wiedzieć, że Bóg powołał nas do zwycięstwa, a to, co oglądają nasze oczy, jakieś tam sukcesy rzekome takich ludzi, to są przemijające i Bóg wydał na nich wyrok. Także chcę zaznaczyć, tu słowo mówi w wersecie 17 tego listu: lecz wy, umiłowani, przypomnijcie sobie słowa wypowiedziane przez apostołów Pana naszego Jezusa Chrystusa, gdy mawiali do was: w czasie ostatecznym wystąpią szydercy. Apostołowie rzeczywiście tak mówili. Tutaj Paweł na przykład, zwróćmy uwagę, cofniemy się tu w pierwszym liście do Tymoteusza. Pierwszy list do Tymoteusza, 4 rozdział. Apostoł Paweł zapowiadał te rzeczy. Ja już mówiłem wcześniej, że w spotkaniu, w pożegnaniu ze starszyzną efeską mówił o tym, ale tutaj mamy wyraźnie w pierwszym liście do Tymoteusza, 4 rozdział, 1 werset, a Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary. Od jakiej wiary? Chcę zapytać was, od jakiej wiary odstąpią? Od wiary chrześcijańskiej. To nie jest od wiary odstąpią, że ręka może odrosnąć, czy ucho obcięte. Niektórzy martwią się, że nie mają takiej wiary. Nie o takiej mówimy. I przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich. Ja już kiedyś mówiłem, że znałem pastora, który miał objawienie najpierw Jezusa rzekomo, później przyszedł jeszcze Duch Święty, później jeszcze Bóg Ojciec, Trójca przychodziła do niego. Wiecie, 3 osoby boskie rzekomo. A po jakimś czasie zorientował się, że jest zwiedziony i musiał przekazać zbór innej osobie, bo go w konia zrobiły duchy zwodnicze. I tak jest, jeżeli człowiek bazuje na przeżyciach, bazuje na objawieniach, na snach, na widzeniach, nie porównuje tego z Biblią, nie buduje swojej wiary na Słowie Bożym, jest zagrożenie nawet dla pastora wtedy. I czytamy o nich dalej, tu w 2 wersecie, uwiedzeni obłudą kłamców, naznaczonych w sumieniu piętnem występku. Zwróćmy uwagę, w sumieniu gdzieś głęboko jest występek u takich ludzi. Nie są czyści przed Bogiem, nie są szczerzy. Tak? Jest obłuda, jest kłamstwo w życiu takich ludzi. I w innym miejscu jest powiedziane też, że będą w liście Piotra na przykład zapowiedziane, że Piotr zapowiada, że oni przyjdą, tacy ludzie, i będą przez zmyślone opowieści zwodzić. Tak? Zmyślone opowieści. I to wszystko było zapowiadane przez apostołów, a teraz już w tym liście Judy mamy, że to się stało. I Juda mówi: przypomnijcie, apostołowie mówili wam. Oni zapowiadali te rzeczy. Tym bardziej my teraz nie powinniśmy być tym zdziwieni. To było zapowiedziane. Bóg wydał na nich wyrok już, na takich ludzi. Rozumiemy? Wyrok jest wydany, wyrok ich nie drzemie, Biblia mówi. I dlatego możemy być spokojni, bo ufamy Bożemu Słowu. Zgadza się? Nie ufam temu, co tam będę słyszał. O, tamten się stało z tym, z tamtym. Ktoś tak naucza, siak naucza, owak naucza. Co mnie to obchodzi? Niech tam sobie naucza. Będę się modlił o to, żeby on nie nauczał może tak, żeby się nawrócił. To już inna sprawa, jeszcze do tego wrócimy, ale jeśli chodzi o naszą walkę duchową, walkę o wiarę, ale na razie skupiamy się na tych elementach właśnie. Jeszcze zwróćmy uwagę na charakteryzację bezbożności, która może być niepokojąca także dla chrześcijan, którzy chcą szczerze iść za Bogiem. I to mamy w 16 wersecie o bezbożności. Zwróćmy uwagę na ten 16 werset listu Judy. Są to ludzie biadający nad losem swoim. kierujący się swoimi pożądliwościami. Usta ich głoszą słowa wyniosłe, a dla korzyści schlebiają ludziom. To jest taki styl życia. Iść na rękę różnym ludziom, tak? Mieć swoje układy, układziki u różnych ludzi, podlizywać się ludziom, tak? Przy tym można jakieś wyniosłe słowa tam opowiadać, ale kieruje się człowiek czym tutaj czytamy? Swoimi pożądliwościami. Nawet chce, o dziwo, chce Boga namówić do swoich pożądliwości. Niektórzy nawet tak uczą, że to bardzo dobre. Na tym wiara polega, żeby wierzyć, sobie wymalować obraz jakiś w myśli i dążyć do tego obrazu, żeby to się wykonało, jeszcze Pana Boga zjednać sobie, namówić i realizować. Z tego wychodzi straszne rozczarowanie, dlatego że Słowo Boże zupełnie inaczej uczy. Dzisiaj jak czytałem psalm, zwróćmy uwagę na taki piękny psalm. Zaraz go znajdę tutaj. To jest psalm 86. Zwróćmy uwagę, jak się modli człowiek pobożny. On mówi w 3 wersecie: zmiłuj się nade mną, Panie, bo codziennie wołam do Ciebie. To jest nieustanna relacja z Bogiem. To nie jest tylko jak trwoga to do Boga. To jest codzienne chodzenie w relacji z Bogiem, modlitwa systematyczna. Rozwesel duszę sługi swego, bo do Ciebie, Panie, duszę mą podnoszę. On prosi Boga, żeby rozweselił jego duszę. On nie szuka, żeby coś rozweseliło jego duszę. On Boga prosi, żeby Bóg rozweselił jego duszę. Tak? I mówi: Ty bowiem, Panie, jesteś dobry i przebaczasz i jesteś wielce łaskawy dla wszystkich, którzy Cię wzywają. To jest wielka prawda o Bogu. Dobry, przebacza, tak? Wielce łaskawy dla wszystkich, którzy Go wzywają. I teraz mówi tak. 11 werset, chcę, żebyśmy zwrócili uwagę. Wskaż mi, Panie, drogę swoją, bym postępował w prawdzie Twojej. Spraw, by serce moje jednego tylko pragnęło, bojaźni imienia Twego. Jednego pragnęło. Czego, żeby pragnęło? Bojaźni imienia Bożego. Dążcie do uświęcenia, Biblia mówi, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Tak? Tak mówią apostołowie też. I to jest bardzo podobne tutaj. To jest modlitwa pokornego człowieka, który zdaje sobie sprawę, że jest wredna natura w nim. Natura, która sprzeciwia się Bogu. I to, że my przyjęliśmy Jezusa, że stał się naszym Panem i Zbawicielem, jeszcze niekoniecznie spowoduje, znaczy może inaczej powiem, nie spowoduje automatycznie przemiany naszego życia. To, co Asia mówiła tutaj, jest potrzeba zmiany naszego myślenia na przykład. To jest ogromna potrzeba w naszym życiu i dostosowanie naszego życia do Bożego Słowa. Dlatego ten pokorny człowiek, który tu się modli, on mówi do Boga: wskaż mi drogę swoją, nie moją, pobłogosław drogę. Ja idę taką drogą, Boże, pobłogosław moją drogę, tak? Dziękuję Ci, że idę w Twojej prawdzie. No nie wiem, czy idę w prawdzie zawsze. Wy jesteście pewni, że zawsze idziecie w prawdzie? Bo ja nie jestem pewny. Ja bym wolał, tak jak on tu się pomodlić, bym postępował w prawdzie Twojej. Ja proszę Boga, bym postępował w prawdzie. Żebym chodził w prawdzie. Apostoł Jan, jak mówi tam w jednym liście? Raduję się, że ujrzałem dzieci Twoje, że chodzą w prawdzie, jak przykazał nam Ojciec. Tak? To jest bardzo ważne. W prawdzie Ewangelii, w prawdzie słowa nauczania Jezusa Chrystusa. W prawdzie Bożego Słowa. I mówi ten werset 11: spraw, by serce moje jednego tylko pragnęło bojaźni imienia Twego. Znaczy, że nie da się sztucznie bojaźni Bożej wytworzyć. Ja mam o to się modlić i Bóg sprawia bojaźń Bożą. Sprawia ten święty szacunek do Boga, który się przejawia także w nienawiści do grzechu i w unikaniu zła, w unikaniu złych dróg, tak? I to jest właśnie taka modlitwa człowieka świętego. Tutaj to, wracając do listu Judy, można powiedzieć, jak patrzymy na werset 16, że jest czego się bać, można się wystraszyć, bo to 16 werset zaczyna się biadający nad losem swoim. No właśnie, do niczego się nie nadaje, nic nie zrobię, tam nic ze mnie nie ma pożytku, a co to za los, a jaki kraj, a mieszkam w Olecku albo tam coś. Ja pamiętam, jak byłem jeszcze, już się wybierałem, że w tych stronach osiądę na stałe, to mnie pytano w Warszawie, co ty tam, jak ty tam przeżyjesz, człowieku? No wiecie, wielkie miasto, dużo się dzieje i tak dalej, jak ty przeżyjesz w takich, można się okazuje z Jezusem przeżyć, nie rozumiałem, co oni mówią, ci ludzie. W różnych rzeczach można nie rozumieć. Do szczęścia dla człowieka nie trzeba wcale dużo pieniędzy i tak dalej. Ludzie nie rozumieją takich rzeczy, nie trzeba nie wiadomo czego po prostu. Tak jak niektórzy sobie wyobrażają, że trzeba się obłożyć wszystkim, co na świecie jest, wtedy będzie wielkie szczęście i tak dalej. To są wszystko kłamstwa. Jezus powiedział, nie od ilości dóbr zależy czyjeś życie. I teraz jak zwrócimy uwagę w liście Judy jeszcze o naszym chodzeniu w Bogu i o tej walce o wiarę, to zwróćmy uwagę na werset 20. Ale wy, umiłowani, budujcie siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę waszą. Czyli chodzi teraz o budowanie siebie w oparciu o najświętszą wiarę. I my mamy zacząć od siebie zawsze. Jeżeli chcemy kogokolwiek budować, to sami musimy być zbudowani. Nie ma co tam kogo budować, jak nie masz, z czym do ludzi pójdziesz. Jak nie mam pokoju, jaki pokój ja mogę tam, o jakim pokoju ja mogę ludziom mówić? Nie mam czym mówić po prostu, ja mogę tylko słuchać wtedy, a nie mówić o pokoju, tak? I jest to wymieniona najświętsza wiara wasza. I teraz ja chcę powiedzieć, że Jezus jest w centrum wiary. Jezus to jest centrum wiary chrześcijańskiej. W ogóle całe centrum wiary w Boga. I on powiedział, ja jestem droga, prawda i życie. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. I to jest fakt. To jest fakt. W moim życiu i w twoim życiu powinieneś wybrać jako drogę, styl życia Jezusa Chrystusa i naśladowanie Jezusa Chrystusa. Prawda to jest to, co On mówi. On mówi bardzo dużo ważnych rzeczy do nas, jeżeli chodzi o Jezusa Chrystusa. Powołałem was, wybrałem, zapłaciłem za was drogocenną krwią, jesteś moim synem, jesteś moim dzieckiem, moją córką, tak? Jestem przy tobie, nie porzucę cię, nie opuszczę cię. Choćby ojciec i matka porzucili, ja nie zostawię ciebie. Wołaj do mnie, wysłucham cię. Mamy tysiące obietnic i które wszystkie w Chrystusie stały się tak i amen. Tak Biblia mówi on dla nas. Tak? On też mówi o tym, że potrzebuje przemiany. Jezus mówi w swoim nauczaniu o zepsuciu ludzkiej natury. To, co było o tym dłużniku, który był winien. On chyba 200 tysięcy lat by musiał pracować, żeby odpracować ten dług. 200 tysięcy lat żyć człowiek, żeby odpracować dług. Niektórzy, ja słuchałem takich pastorów, którzy mówią zadziwiające, że tak wielki dług miał. Dla mnie nie jest zadziwiające. Jezus uczy mnie, że taki mój dług jest przed Bogiem i tylko Jego drogocenna krew obmyła mnie i zapłaciła w doskonały sposób, dzięki Bożej łasce, za moje przewinienia. Jeżeli teraz ja nie będę przebaczał innym ludziom, to jest moja strasznie wielka głupota. Bo tam za parę centów, można powiedzieć, człowiek dusił drugiego i może na niego zwalał przez takich właśnie łajdaków. Ja taki dług wielki mam, tak? To moja żona, którą mi dałeś, Boże, tak? Adam powiedział, tam inni jeszcze inaczej mówili. Bracia mnie zdenerwowali, tam siostry coś wkurzają i coś tam inne jeszcze na świecie jest. A tak naprawdę to nie są ci ludzie winni. Każdy z nas ma osobistą walkę, żeby swoją wiarę zachować czystą, żeby w centrum naszych wierzeń była osoba Jezusa Chrystusa i Jego nauka wcielona w życie. Wcielana, bym tak powiedział. Nauka Jezusa wcielana w życie. A weźmy inne, jak dwaj ludzie się modlili w świątyni. Czego Jezus uczy nas tam? Ten faryzeusz i celnik. Ten celnik poszedł usprawiedliwiony. To jest niesamowite. Facet z niegodziwością i tak dalej, który żałował przed Bogiem, bił się w swoją pierś: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Dlatego myślę, że nie ma miłosierdzia. Nie można się litować nad kimś, kto nie chce kogoś puścić w nieprzebaczeniu. Kto nie chce przyjść i przyznać się do swojej winy. Bóg mówi: tylko przyznaj się. Wyznaj swoją winę. Ukorz się przed moim słowem. I człowiek nie chce tego zrobić. Nie ma czego żałować. Ja nie żałuję takich ludzi. Dlatego, że oni przynoszą hańbę dla imienia Jezusa po prostu, a także ich cierpienia nie robią na mnie specjalnie wrażenia, jeżeli taką głupotą chcą się popisywać. Że Bóg, który jest wielce łaskawy, my czytaliśmy w psalmie, wielce miłosierny dla wszystkich, którzy Go wzywają, przychodzą do Niego. Tam jest źródło oczyszczenia, tam jest ofiara Jezusa Chrystusa, doskonała ofiara. I nie chce z tego skorzystać, odrzuca to i coś tam kombinuje po swojemu. Albo zadowala się tym, że jest już super. Bo zwróćmy uwagę, w naszej walce Jezus nas uczy i z faryzeuszem i ta modlitwa tych dwóch ludzi. Faryzeusz podziękował za to, co jest. Nie jestem jak inni ludzie i tak dalej, tam wszystko fajnie u mnie idzie, amen, aleluja. No, ciągniemy dalej tak, nie? I bardzo łatwo tak dojść do takiego poziomu. To jest właśnie zepsuta ludzka natura. Jezus uczy nas o okropności, zepsucie natury ludzkiej, dlatego my potrzebujemy Boga, potrzebujemy Jezusa, potrzebujemy przychodzić przed Jego oblicze, żeby On nas kruszył, po prostu Jego słowo brać do serca i reagować na sytuacje, które są w życiu też. Nie być ślepymi, nie mówić, że tego nie ma, ale reagować odpowiednio i odpowiednie decyzje podejmować w związku z tym, co się dzieje też w naszym życiu. Badać nasze postępowanie, jak Biblia mówi. I teraz chciałbym, żebyśmy zobaczyli w liście do Kolosan, jeśli chodzi o podstawy wiary chrześcijańskiej, list do Kolosan. I czytamy to od 15 wersetu, pierwszy rozdział, o Jezusie Chrystusie. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia. Ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami, wszystko na Nim jest ugruntowane. On także jest głową ciała, Kościoła, On jest początkiem pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. Ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w Nim zamieszkała cała pełnia boskości i żeby przez Niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z Nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. I was, którzy niegdyś byliście Mu obcymi, wrogo usposobionymi, a uczynki wasze złe były, teraz pojednał w Jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych i niepokalanych i nienagannych. Jeśli tylko wytrwacie w wierze, popatrzmy, będziemy toczyć bój o to. Walka o to się toczy. Żeby wytrwać w tej prostej wierze, te proste słowa o Jezusie, one mają ogromną moc. Kto panuje nad wszystkim? Jezus. Nie jakiś diabeł. Niektórzy uczą, że diabeł sobie rządzi na świecie, on sobie robi co chce, tu szaleje po ziemi, Boga wygonił z ziemi, teraz hulaj dusza tutaj, tak. Trzeba strasznie się go bać, nie wiadomo czego, tam różne przekleństwa rzuca, nie wiadomo co tam robi, demony wchodzą w kogoś, nie wiadomo, położył się spać, z rana wstał z demonem, a chrześcijanin jeszcze, no czego to ludzie nie nawymyślali, głupot. To jest podstawa dla nas, wiara, kim jest Jezus, jaka jest Jego władza, jaki jest Jego autorytet, co On zrobił na krzyżu, tak? I Jego cel dalej, cel zbawienia, popatrzmy w 22 wersecie, że On chce nas stawić jakich przed swoim obliczem? Świętych, czy oddzielonych od grzechu, tak? Niepokalanych, nienagannych. Ale jest warunek. Jaki warunek jest? jeśli tylko wytrwacie w wierze, ugruntowani i stali. Czyli wiara, jak ktoś się cieszy i mówi ktoś, mam teraz podstawę, pamiętam takiego brata, jak on przyjął chrzest wodny, mówi, teraz ja mam fundament. Ja mówię, bracie, jeszcze długa droga przed tobą. Mówi, nie, tam nic nie słucham, teraz ja mam fundament. Później po tygodniu odwiedzam go, już załamany, się załamał, podpadł gdzieś tam, coś upadł. Dlaczego? Mówi, myślałem, że mam taką podstawę, ale czekajcie, chrzest w duchu przeżył. Mówi, to teraz ja już mam podstawę. To nie chodzi o chrzest w duchu, to nie chodzi. Ja wiem, że w charyzmatycznym ruchu my wywyższamy to przeżycie, ale jest coś innego. Jest nasiąknięcie Bożym Słowem, jest przesiąknięcie w myślach Bożym Słowem, jest życie Bożym Słowem. To jest ważne i w tym Duch Święty rzeczywiście pomaga i wtedy chrzest w duchu może też pomóc. Natomiast jak ktoś nie osiąga tego, żeby opierać swoje życie na Słowie Bożym, przemieniać myślenie zgodnie ze Słowem Bożym, wtedy ten chrzest w duchu to nic mu nie pomoże. On może klepać językami i po prostu dalej być załamany i w depresji nawet siedzieć, tak jak bywa z wieloma ludźmi. Tak? I dalej jest napisane, czyli ugruntowani, czyli utwierdzeni jeszcze mocniej i stali, stały, niezależne od pogody, niezależne od okoliczności. Pogoda nie ma wpływu na mnie, jak ja mam tam się czuć psychicznie. Nie. Właśnie to piękne świadectwo tu Asia mówiła. Na przykład może być, że będę jakieś takie, niektórzy tam reagują, ciśnienie niskie czy wysokie, czy coś tam i flakiem się czuję. Ja się czuję jak flak, to tak jak ten jeden brat, co mówi, że gdyby on był w Koloseum i tam te lwy wyleciały, to choćby oko wydłubał jednemu lwu. Czyli ja myślę, chociaż oko wydłubać. Tak, a wiecie co to oko wydłubać? Sprawdzę jakieś tam klasówki zaległe, list napiszę gdzieś tu, jakieś, albo inne tam coś wezmę w domu, coś porobię, posprzątam coś, co dawno obiecałem, albo inne tam jakieś rzeczy zrobię, co jestem w stanie zrobić. I to jest walka o to. Jest walka, żebym był jakiś apatyczny, słaby i tak dalej. I walka jest o stałość. Przychodzą różne doświadczenia, próby i my patrzmy wtedy, nie bądźmy ślepcami, którzy nie widzą. Znowu to samo się stało, znowu upadłem tak samo. Boże, następny raz nie chcę tak samo upaść, nie chcę tak się dać wykołować. Pokaż mi w Słowie wyjście, w Słowie Bożym. Nie w bajkach, nie w jakichś tam widzeniach tylko, ale w Słowie pokaż mi, na czym mam się oprzeć. Żebym miał grunt twardy pod nogami i drugi raz się nie potknął. I wtedy przychodzi drugi raz i teraz widzisz, aha, oparłem się na tym dobrym, to działa, to funkcjonuje, masz zbudowanie. Tak? I to jest nasza rzeczywiście prawdziwa walka. I dalej Paweł mówi tu, i nie zachwiejecie się w nadziei opartej na Ewangelii. Popatrzmy, nasza nadzieja ma być oparta na Ewangelii. Nie na tym, że będzie lepiej, albo na tym jeszcze jakieś inne tam dziwne rzeczy. Moja nadzieja jest na Ewangelii Bożej oparta, którą usłyszeliście, która jest zwiastowana wszelkiemu stworzeniu pod niebem, a której ja, Paweł, zostałem sługą. I 27 werset jeszcze popatrzmy tutaj. Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. Potęga Chrystusa w tobie. Jesteś nowym stworzeniem. Wszystko możliwe temu, kto jest w Chrystusie. Jego to zwiastujemy, popatrzmy. Napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości. Napominając i nauczając. Jak uczył Mojżesz, jak miało być? Bóg przez Mojżesza jak mówił. Masz wpajać to słowo w swoich synów, swoje dzieci, gdy idziesz drogą, gdy wstajesz się, gdy kładziesz się, tak? To jest nasiąknięcie życia Słowem Bożym i wpajanie słowa. Ja rozmawiałem z moim przyjacielem, takim znajomym pastorem, i on mówi, że jak swojemu synowi pierwszemu coś tam tłumaczył, to chyba nie może policzyć, ile razy coś tłumaczył. Jaką ma zająć postawę, czy tam myśleć, ten aż zwątpił, już pomyślał, no da, straciłem tylko czas. Tak by wyglądało. Ale po jakimś czasie przypadkowo zauważył, jak ten młodszemu bratu tłumaczy tymi samymi słowami, co ojciec powiedział, i to jest przekazywane dalej, i ten już jednak osiągnął ten etap, okazuje się. Zobaczcie, jaką cierpliwość Bóg ma do nas. My czasami nad ludźmi dlaczego, nad dziećmi czy coś, dlaczego tak. Niektórzy chcą też nasze dzieci, żeby były idealne, szczególnie dzieci starszych pastorów, toż to aniołowie powinni być. Wielu ludzi uważa, bezgrzeszni, święci, wzór do naśladowania. Inaczej skreślamy pastora, starszych i innych. I trzeba powiedzieć, że tu trzeba mieć cierpliwość też do dzieci, jak Bóg ma do nas cierpliwość. I jest nauczanie, jeśli chodzi o Chrystusa, to nie jest Chrystus mistyczny, to nie jest Pan Jezus z obrazka, że tak powiem, jakiś. Jakiś słodkawy obrazek tam taki, jakieś oczy piękne, zielone czy coś takiego. Jak ktoś tam powiedział w swoim świadectwie, że zielone oczy Jezusa na misję pozwoliły wyjechać, zobaczył ktoś? Tylko tu jest nauczanie o Jezusie, tak? Jak żyć w Chrystusie? Zwróćmy uwagę, we wszelkiej mądrości to są życiowe rzeczy. Jaką zająć postawę, jaką decyzję podjąć, tak? I po co to jest, żeby stawić go doskonałym w Chrystusie Jezusie. I Paweł mówi, nad tym też pracuję, walcząc w mocy Jego, która skutecznie we mnie działa. To jest walka znowu. Tu są sprzeciwianie się. Nasza natura temu się sprzeciwia. Naturalny człowiek temu się sprzeciwia. Dalej w drugim rozdziale jeszcze tego listu, gdy mowa jest o Chrystusie, to w szóstym wersecie jest tak powiedziane. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa Pana, tak w Nim chodźcie. To powinien być werset zapamiętany na całe życie. Przyjęliśmy Chrystusa, jeżeli po chrześcijańsku przyjęliśmy, to przyszliśmy w uniżeniu, wiedzieliśmy, że jesteśmy zgubieni, całą nadzieję w Nim złożyliśmy, uwierzyliśmy w to, co On zrobił i oddaliśmy Mu się do dyspozycji, tak czy nie? I to na bazie Bożego Słowa. I to trzeba przy tym wytrwać do końca naszych dni. A siódmy werset mówi, wkorzenieni weń, czyli w Chrystusa, zbudowani na Nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. Nieustanne dziękczynienie. Pamiętacie tych bezbożnych z listu Judy? Biadający nad swoim losem. Pobożny co będzie robić? Nieustannie dziękujący. To powinno być takie imię. Na przykład Ewa nieustannie dziękująca Bogu. Bardzo fajnie. Mogłoby na nagrobkach naszych. Tu leży Ryszard nieustannie dziękujący Bogu. Tak zapamiętali. Chodzi gdzie nikt kto spotka, to dzięki Bogu, chwała Bogu. Ja pamiętam tak mego teścia, jako dzięka Bogu mówił. Prawie cały czas po prostu. I taki zadowolony, wesoły chodził człowiek po ziemi. I nie troszczył się o siebie, tylko o innych i o Boże dzieło. I teraz w pierwszym liście Piotra weźmy trzeci rozdział, bo to mówią wszyscy apostołowie, o tym mówią. Dzisiaj chcę zachęcić nas do tego, żeby studiować Biblię, naukę apostolską i jak najwięcej czytajcie, bracie, siostry, Biblii, jakieś komentarze do Biblii, a różne książki, ja nie wiem, lepiej zobaczyć po paru pierwszych stronach, co to będzie, bo teraz wychodzą książki, że ludzie też zarabiają na tym. Jedni zarabiają na kazaniach. Są ludzie, którzy cały zbór, dochód roczny przeznaczył na cały budżet roczny za kazanie dwugodzinne pewnego gościa. Przyjechał na Ukrainę, zbór ukraiński cały dochód roczny przeznaczył za to dwugodzinne kazanie i mu zapłacił. No. I są takie rzeczy na świecie, ale też ludzie zarabiają na książkach, ludzie zarabiają na dziwacznych piosenkach, okropnych często. I to jest straszne. To jest straszne, że my myślimy, że ktoś chce nam pomóc naszemu małżeństwu, naszemu życiu, a tak naprawdę on już planuje następną książkę, utwierdzenie jakiegoś utwierdzenia czy coś takiego i myśli, ile to dolarów zarobię. Jest to przykra sprawa, ale warto o tym powiedzieć tutaj. Natomiast jeżeli my bierzemy Słowo Boże, i jakieś dobre komentarze są też do Biblii, żeby lepiej zrozumieć. Na przykład nie znam oryginalnego języka, tak jak ja nie znam oryginalnego, ale mam pomocę do tego, żeby to rozumieć, jak jest w oryginale Słowo Boże. I my patrzymy, żeby przyjąć Słowo tak, jak ono pisze, a nie ja wczytuję swoje myśli w Słowo. To jest zupełnie inna postawa i ona owocuje. To jest jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, tak jak psalm pierwszy mówi. 1 Piotra 3:13. I któż wyrządzi wam co złego, jeżeli będziecie gorliwymi rzecznikami dobrego? Rzecznik dobrego toczy bój o to. Właśnie przez wiarę w mojego Jezusa nie oddaję złem za zło, obelgę za obelgę i tak dalej. To wiara w Jezusa powoduje, że tego nie robię i powoduje co jeszcze? Ja wierzę, że Duch Święty to powoduje. Chodzenie w Duchu Świętym po prostu. On kocha Boże Słowo i kocha, gdy my zajmujemy postawę Chrystusa i pomaga nam w tym. I dalej jest napisane, ale chociażbyście nawet mieli cierpieć dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Nie lękajcie się więc gróźb ich i nie trwóżcie się, lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych. Zwróćmy uwagę na ten 15 werset. Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych. Oddzielam w sercu Go do zaszczytnych celów. On decyduje, On jest moim Panem. To jest Pana poświęcam. Wywyższam Go. Pozwalam Mu, żeby wpływał na moje decyzje, na moje zachowanie. Tak? Chcę zrobić rzeczy, co byś Jezu zrobił na moim miejscu. Stawiam sobie takie pytanie i taki styl życia utrzymuję, tak? Zawsze gotowi do obrony przed każdym domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej. Zawsze mamy być gotowi wytłumaczyć się z nadziei. Na czym nasza nadzieja polega? Lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem, miejcie sumienie czyste, a pamiętamy tych takich Balaama, tak? Tam nie ma sumienia czystego, tam dla zapłaty idzie. Aby ci, którzy zniesławiają dobre chrześcijańskie życie wasze, zostali zawstydzeni, że was spotwarzali. I jest walka także o sumienie, to jest jednocześnie walka o wiarę. W liście do Efezjan 4 rozdział, zajrzyjmy, list do Efezjan 4 rozdział, jest bardzo dużo dla nas do zrobienia. Dobrze, żeby chrześcijanie się ocknęli. Niektórzy ludzie tak sobie żyją w chrześcijaństwie, chodzą z nabożeństwa na nabożeństwa, żyją jakimś innym życiem. Trzeba się ocknąć, to jesteś wtedy jak śpiący. Może warto, na przykład, ja mówię, książki nie warto czytać, ale Wędrówkę Pielgrzyma można przeczytać. Akurat taką książkę to bym polecał przeczytać i tam zobaczyć, jak się kończy niefrasobliwość, co to jest prawdziwe nawrócenie i jaka jest cena pójścia za Chrystusem, a później owoc tego i wspaniałe przebywanie w Bożej obecności. W liście do Efezjan 4:17. Zwróćmy uwagę, jak apostoł Paweł naucza. To więc mówi i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali jak poganie. Postępują w próżności umysłu swego, mając przyćmiony umysł i dalece od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich przez zatwardziałość serca ich. Mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością. Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Zwróćmy uwagę, nauczyliście się Chrystusa. To nie jest przeżycie tylko Chrystusa jakieś, mistyczne na przykład. Albo jakieś ciarki po plecach, czy tak słodko się zrobiło na sercu, czy na duszy, czy jeszcze jakieś tam inne wspaniałe uczucia. To jest nauka Chrystusa. Jeśliście tylko słyszeli o Nim i o Nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. I teraz konkretne wskazówki apostoła dla nas do wzrostu. I o to się toczy walka w naszym życiu. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze. Stary człowiek to jest stary styl życia, o którym tu mówi wcześniej apostoł Paweł, tak jak żyją ludzie w tym świecie. Jest zupełnie możliwe, że ktoś narodzi się na nowo, ale ponieważ tego mu nie uświadomiono, może jakoś żył tak w izolacji od chrześcijan, chodził na nabożeństwa albo był śpiącym rycerzem, czy śpiącą królewną, nie wiem jak tam nazwać. W każdym bądź razie może przespać wiele lat i nie mieć świadomości, że trzeba zewlec starego człowieka. stare różne obrzydliwości, złe myślenie, nieprawidłowe obowy myślenie, to ma być wykorzenione, nie ma miejsca na nie po prostu. I mówi dalej apostoł 23 werset, i odnówcie się w duchu umysłu waszego, to jest przemiana myślenia, tamte rzeczy trzeba odrzucić i my mamy autorytet od Boga, żeby to dokonać. To nie jest tak, że to jest niemożliwe, tylko tu jest cena do zapłacenia i na tym polega walka. Że mogę coś lubić, może nie chcieć. My taki styl życia, takie różne sztuczki mam. Kiedyś taka była mała osoba, niewielka osoba, taka zgryźliwa, wiecie. Bóg mi objawił, że używa zgryźliwości w życiu, żeby sobie pomagać w życiu, żeby lepiej się jej żyło. Taki mały człowieczek, a zgryźliwy i chłopa wielkiego może powalić. Ma taką broń jadowitą. I mówię, Bóg wzywa cię, zostaw tą broń. Osoba mówi, ja nie wiem, nie wiem, no, nie wiem, czy zostawię. Dlaczego? Dlatego, że to była broń, obrona, tym się człowiek bronił. Ale to nie Boża, z piekła rodem broń. I ją trzeba odrzucić, tak samo różne diabelstwa. Jesteśmy wyzwani odrzucić. A odnówcie się w duchu umysłu waszego, czyli odnowienie umysłu, odnowienie myślenia, nowe myśli, Boże myśli, z Biblii myśli mamy brać. I dalej, 24 werset, a przyobleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. I o to też idzie walka, żeby to weszło w nas, to myślenie, które powoduje później zmianę naszych uczynków. Że czyny nasze są Bożymi czynami i o to idzie walka i to jest bój i mamy niezależnie go toczyć, choćby nie wiem jakie zgorszenia były, choćby nie wiem jacy różni dziwacy byli, nauczali jakieś z kosmosu nauki, jakieś wyciągnięte głupoty i tak dalej, mamy to ignorować, można to po prostu od tego się izolować i się nie przejmować tym po prostu, tylko trwać w tym, co Biblia mówi. Wracając do listu Judy, krótko tutaj tylko jeszcze zasygnalizujemy, jakie rzeczy są bardzo ważne. List Judy, ta nasza walka o wiarę, on mówi też w 20 wersecie, módlcie się w Duchu Świętym. Tak? Módlcie się w Duchu Świętym. Dla mnie się wiąże to z listem do Rzymian, 8 rozdział, nie będę tego już otwierał tutaj, gdzie jest powiedziane, że Duch Święty wspiera w nas w naszych modlitwach. Nie wiemy, o co się modlić, jak należy, ale On wstawia się za nami. I to jest tak, że chrześcijanie pierwszych wieków znali Ducha Świętego, był dla nich realną osobą. Duch powiedział Filipowi, tam czytamy, tak, i innym ludziom, Piotrowi, i innym i apostołom i tak dalej. Chrześcijanie znali Ducha Świętego i my też możemy rozpoznawać Ducha Świętego. Po pierwsze, my powinniśmy chcieć modlić się w Duchu Świętym. To jest nasza postawa, gdy uniżamy się przed Bogiem, gdy przychodzimy do Niego zgodnie ze Słowem Bożym. Ja wierzę, że już wtedy Duch Święty nas napełnia. Gdy mamy decyzję czynić Bożą wolę, i szczerze chcemy poznać, co należy robić i mówimy, Boże, teraz chcę się modlić w Duchu Świętym i może być z nami tak jak z jednym misjonarzem, który miał według teologii, że Bóg już nie uzdrawia dzisiaj, wiecie, ale on zrobił jedną rzecz, powiedział, Boże, chcę się pomodlić w Duchu Świętym za tam jakąś siostrę chorą, która była umierająca i wiecie co wyszło? Się pomodlił, uwielbił wielkiego Boga, który wczoraj, dzisiaj na wieki ten sam. I jeszcze na koniec, aż się wystraszył swojej modlitwy, bo ogłosił, że ona jest uzdrowiona. I później pomyślał, co ja najlepszego narobiłem. Ale później się okazało, że w tym właśnie czasie, jak porównano informacje tam, to w tym czasie ta kobieta została naprawdę uzdrowiona. Została dotknięta przez Boga, a później jeszcze jego żoną została. Takie ciekawe świadectwo. Także modlitwa w Duchu Świętym jest bardzo ciekawa. I my czasami odbieramy to, że rzeczywiście, ja nie wymyśliłem tego, nie z umysłu tylko to idzie, ale to idzie właśnie z inspiracji Ducha Świętego. My potrzebujemy takich modlitw i dar języków na przykład na pewno pomaga w tym. Na pewno pomaga dar języków, ale ja nie twierdzę, że modlitwa językami to jest jedyna modlitwa w Duchu Świętym. Nawet ci, co nie mówią językami, mogą się modlić w Duchu Świętym. Jest dla nich to możliwe, Biblia zapewnia o tym, dlatego że Biblia mówi, że czy wszyscy mówią językami? Paweł zadaje takie pytanie. Nie wszyscy chrześcijanie mówią językami, ale są naszymi braćmi i siostrami i mogą też modlić się w Duchu Świętym. Modlitwa w Duchu Świętym jest na pewno modlitwą zgodną z Bożym Słowem. Gdy człowiek zna Boże Słowo, opiera się na Bożym Słowie, uwielbia Boga zgodnie z Bożym Słowem, ma postawę dziękczynienia, wiary, zaufania do Boga opartą na Biblii, wtedy Duch Święty to jest miła atmosfera dla Ducha Świętego i On wspiera nas i takich modlitw my potrzebujemy. Dalej jest napisane 21 werset. Zachowujcie siebie samych w miłości Bożej. I miłość do Boga to polega na tym, że przestrzegamy Jego przykazań, że zachowujemy Jego Słowo. Jezus tak nauczał, tak? I tutaj mamy właśnie pilnować tego. Oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa ku życiu wiecznemu, my ciągle mamy polegać na miłosierdziu Bożym, na łasce Bożej mamy polegać. Na tym, że my nie umiemy, nie damy rady, ale liczymy na Boga i ja na Nim się opieram i wiem, że potrzebuję miłosierdzia, dlatego że popełniam jeszcze wiele błędów w swoim życiu i potrzebuję Jego oczyszczenia i jestem w Jego ręku tutaj. A teraz postawa wobec różnych ludzi w naszej walce. Na razie nic nie było, że my mamy jakoś tam wygłaszać kazania przeciwko tym różnym herezją i tak dalej, żeby tam zwalczać po całym świecie, jeździć i tępić i tak dalej. Jakoś Juda nie za bardzo nas do tego zachęca. On raczej mówi o tym, żebyśmy wiedzieli, wyrok na tych ludzi wydany. Bóg wiedział o tym, apostołowie zapowiedzieli. Oni idą swoją drogą, a wy idźcie swoją drogą. Wy idźcie drogą chrześcijańskiej wiary, a nie jakiś dziwac. I mówi teraz o różnych ludziach. Patrzcie tutaj, 22 werset. Jeden rodzaj ludzi. Dla jednych, którzy mają wątpliwości, miejcie litość. Wyrywając ich z ognia, ratujcie ich. Czyli można ludzi napominać, zachęcać, powiedzieć świadectwo też, jak w moim życiu Bóg zadziałał przez Boże Słowo, wskazać na Boże Słowo. Może to być trudne u niektórych osób, które są jakieś tam w demonologii, siedzą w jakichś psychologiach, siedzą dziwnych, pokręconych, czy w jakichś jeszcze tam kosmicznych naukach, to po prostu może być bardzo trudne, ale to, że ty będziesz opierał swoje poglądy na Biblii i zapytał go, na czym ty opierasz swoją ufność, pokaż mi w Biblii to miejsce odnośnie twoich przekonań, to może będziesz pierwszą osobą, która takie pytanie zadała komuś. I jesteśmy potrzebni, tacy ludzie, na świadectwo. Ja dziękuję Bogu, że użył takich ludzi w moim życiu też i potrzebujemy też być tymi, którzy zachęcają innych. Wytrwaj. Ktoś opiera się na słowie, ale tak nie do końca ma pewność, czy to tak mam zrobić. Ty powiedz, tak, to jest to słowo. Dobry werset wziąłeś, bracie czy siostro. Wytrwaj teraz. Będę się za ciebie modlił i możemy się pomodlić z takim kimś, zbudować go swoim świadectwem, tym, że u nas Bóg rzeczywiście też tego dopilnował i że popatrz, Biblia tak mówi właśnie. I to jest bardzo dobre. Wyrywamy z ognia. Popatrzcie, czyli już tych ludzi przypala ogień. Straszne porównanie tutaj. Ale dalej mamy jeszcze drugi rodzaj ludzi. Dla drugich miejcie litość połączoną z obawą, mając od razu nawet do szaty skalanej przez ciało. No, jest sytuacja taka, że litość mamy mieć, rzeczywiście, ale musimy się strzec. Musimy uważać. I to może już być ktoś, kto po prostu jest naznaczony przez diabła, taka osoba, w strasznym odstępstwie. I przebywanie z taką osobą, tracenie czasu dla niej po prostu może być okropne z naszej strony. Może to wywołać później straszne rzeczy w naszym życiu. Ja nie mówię tam, że nie spaliśmy kilka nocy, bo ja miewałem takie spotkania z takimi ludźmi, gdzie, jak Jezus mówi, perły przed wieprze się rzucały i tak dalej, gdzie się nasłuchało różnych rzeczy negatywnych na przykład, a później nie mogłem spać po nocach, a później się okazało, że facet, co mi to opowiadał, to chodzi z pół litra z tyłu w kieszeni gdzieś tam po mieście, chodzi, sobie popija i jest jakimś alkoholikiem, ale ma za zadanie chodzić i nowo nawróconych ludzi odwracać od Boga. i to nie, rzekomo jakiś brat jest, z jakiegoś zboru nawet. I są też ludzie strasznie mocno utwierdzeni w herezjach różnego rodzaju. Co zrobić? Tutaj pisze, uważać. Od razu nawet do szaty skalanej przez ciało. I strzec się tego po prostu. Tak samo strzec się takiej literatury, unikać obcej mowy, błędnych, rzekomych twierdzeń, które podaje do Tymoteusza nawet, do sługi Bożego. Apostoł Paweł, z daleka to omijać. Ja na przykład niektóre rzeczy powiem tak wprost z tego miejsca. Z ruchu wiary nic nie będę czytał. O tak powiem. Żadnych nauczycieli. Póki to wiem, że to jest ruch wiary. Dlatego, że mam obraz tego, czym, jakie są tam korzenie, podstawy, fundamenty. O co tam chodzi w tym całym ruchu. I niestety jest bardzo przykre. I teraz jakbym miał kontakt z kimś takim, będę mocno starał się trzymać Bożego Słowa. I nie wiem, czy u nas na przykład, czy u nas by mógł usługiwać ktoś taki, nawet bym powiedział. Byłoby to bardzo problematyczne w naszym zborze. To przykładowo też ta Ewangelia, co teraz jest próbowana, głoszona taka w zmienionej formie, hiperłaska się nazywa, tak? Na przykład taki Joseph Prince. Trzeba po nazwisku wymienić. Nie ma sensu czytać książek nawet. Nic. To ktoś powie chrześcijańskie tam takie, siakie. Nie pasuje do tego, co tu mamy. Do wzorca pobożności, o który dzisiaj tutaj wzmiankujemy tylko, nie pasuje ta nauka. Absolutnie. I nie ma co tam szukać, że tam coś dobrego znajdziemy. Dlatego weźmy te ostrzeżenia, a jednocześnie niech to będzie zachęta dla nas i wyzwanie, bo może dzisiaj ktoś się wystraszył, że musi tyle robić, tak? Że mam tyle do zrobienia. No ale trudno. Tak to jest w chrześcijaństwie. Bóg nie wezwał nas do lenistwa. Jest odpoczynek w wierze, ale jest to odpoczynek aktywny. Jezus powiedział: jak jesteście zmęczeni, spracowani, to co, przyjdźcie do mnie i leżcie odłogiem i odpoczywajcie. Ja czytam inaczej. Weźcie jarzmo. O, to co ciekawy odpoczynek, nie? Weźcie moje jarzmo, uczcie się ode mnie. Jestem cichy, pokornego serca i znajdziecie ukojenie dla waszej duszy. Do aktywności Jezus wzywa. Powstańmy, uwielbimy Boga teraz za to i podziękujemy za to słowo, Panie Jezu. Dziękujemy Ci z głębi serca przede wszystkim za to, że Ty znalazłeś mnie, znalazłeś nas, grzeszników, ludzi, którzy do niczego się nie nadawali, których uczynki były złe. Ty przypominasz nam to dzisiaj. Ale Ty dałeś żywą nadzieję. Ty powołałeś do żywej nadziei. Ona jest oparta na Tobie, nie na nas ludziach. Ale na Tobie jest oparta i Ty jesteś dla nas bezcenny. Bo naszych grzechów i nieprawości nie da się zmierzyć. A Twoja łaska jest tak wielka, Panie, że ona przepełnia nasze serca wdzięcznością. Chcemy być ludźmi wdzięcznymi na każdy dzień. Chcemy być znani z tego, że dziękujemy Bogu, że wywyższamy Boga, że jesteśmy zazdrośni o Bożą chwałę, żeby właśnie chwała Tobie była oddawana, nie jakiejś naturze, nie jakimś ludziom, ale właśnie żywemu Bogu. Dlatego czcimy Cię na tym miejscu za Twoje wieczne słowo, że rzeczywiście ono idzie do wieczności z nami i Twoja miłość idzie z nami do wieczności, Panie. I my chcemy uczyć się chodzić w Twojej miłości, Panie. I dziękujemy Ci za to, że będziesz nas uczył. Dziękujemy Ci za Ducha Świętego, cudownego pomocnika. Dziękujemy Ci, że On łamie nasze serca, że łamie nasze sumienie, że dotyka nas, że wstrząsa nami także, ale i pociesza, i buduje, i zachęca, i nakłania do Twojego Słowa. Dziękujemy Ci także za świadectwa dzisiaj, które słyszeliśmy, które inspirują nas do tego także, aby iść właśnie tą drogą. Ty wskazujesz, to jest droga. I my wołamy o to, aby każdy miał odwagę pójść tą drogą, podjąć radykalne decyzje w swoim życiu, aby konsultował je z Twoim Słowem, z Bożymi sługami, jeżeli trzeba, ale żeby szedł według Twojego Słowa, Nie chcemy zostać w marazmie, nie chcemy zostać w bezruchu jakimś, czy w paraliżu, ale chcemy iść w aktywny sposób za Tobą. I dlatego dziękujemy Ci, że wszystkie środki łaski dałeś w Chrystusie i w tym wspaniałym Słowie. I z czego radujemy się, Panie, że Ty dałeś to Słowo każdemu z nas. Że każdy ma dostęp do tego Słowa. Że każdy ma osobisty dostęp do Ciebie, do tronu łaski, Boże. Że Twoje dzieci mogą wzywać Twojego imienia i doznawać, że jesteś miłosierny, wielce dobry, wspaniały Bóg, który zadziwiasz nas Twoją łaską, że Ty wybielasz nasze grzechy, że odsuwasz od nas, że usuwasz je. My dziękujemy Ci za to. Dziękujemy Ci, Panie. I teraz, gdy wspominamy Twoją ofiarę na Golgocie, chcemy Cię uczcić, chcemy Cię wywyższyć. Bo gdzie byśmy poszli bez Twojej ofiary, Panie? Dlatego dziękujemy Ci, że ona jest wystarczająca, drogocenna ofiara Chrystusa. Ale też dziękujemy Ci, że przyszedłeś dać życie dla nas. I my chcemy z Twojego życia czerpać życie, Panie, patrząc na Słowo Boże, modląc się w Duchu Świętym. Prosimy, ucz nas z tego, Panie, bo Ty jesteś dla nas wzorem. My czcimy Cię za doskonałe życie tu na ziemi, za to, że jesteś wzorem pobożności, wzorem życia, które się podoba Bogu i my chcemy w takie życie iść. Chcemy takim życiem żyć. Dziękujemy Ci, że powołujesz nas do tego i dziękujemy Ci, że z Tobą zwyciężymy. Dzięki Ci, Panie. Bądź uwielbiony w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Chwała Ci.